W ostatniej audycji mówiłem o swoistym ataku na osobę Jezusa Chrystusa w rozmaitych koncepcjach współczesnej neognozy, który polegał na eliminacji znaczenia faktu wcielenia Jezusa oraz zasadniczych konsekwencji tego faktu, o których jeszcze powiemy. Jak zauważa słusznie kardynał Gottfried Danels w swojej krytyce ruchu New Age, wiara chrześcijańska może być wyrażona w jednym zdaniu. Bóg uszedł w historię w Jezusie Chrystusie, swym własnym Synu, który jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem. Dlatego też zauważa dalej tenże autor, w tym właśnie miejscu leży punkt nieprzezwyciężalnej niezgody między wiarą chrześcijańską i całym prądem New Age, którego filozofia radykalnie relatywizuje znaczenie faktu wcielenia. Jak już wspominałem, już święty Jan Apostoł utrafił niejako w sedno sprawy, podając owo kryterium dla rozróżnienia duchów, jakim jest stosunek do wcielenia Jezusa, gdyż kryterium to demaskuje pośrednio także inne fałszywe odniesienia czy twierdzenia. Na przykład stosunek do rzeczywistości grzechu, gdyż grzech, szczególnie pierworodny, był niejako na początku i stał się głównym powodem wcielenia. Z drugiej zaś strony, niejako na przeciwnym biegunie teologicznej konstrukcji, kryterium świętego Jana demaskuje również stosunek do zjawiska krzyża oraz cierpienia, które było niejako na końcu wcielenia, stanowiąc swoistą zapłatę za grzech czy też jego konsekwencję. Dlatego też stosunek do grzechu oraz stosunek do cierpienia są jakby dodatkowymi wskaźnikami rozpoznawczymi, gdy chodzi o odróżnienie prawdziwych koncepcji religijnych od fałszywych, czy też mówiąc językiem świętego Jana, nauk chrystusowych od antychrystusowych. Wracając natomiast do osoby Jezusa, jak pamiętacie Państwo, mówiłem w poprzednich audycjach, że nie należy się dać zwieść zewnętrzną i powierzchowną, choć niekiedy nawet szczerą sympatią, jaką można spotkać odnośnie osoby Chrystusa u rozmaitych członków czy zwolenników nowych ruchów czy sekt religijnych. Albowiem pomniejszanie znaczenia wcielenia Jezusa, a zwłaszcza negacja tego faktu, jest także pomniejszaniem, a może nawet obrazą samej Jego osoby, jedynej i niepowtarzalnej, co jest aktem skrajnej niewdzięczności oraz nadużyciem personalnych relacji miłości i miłosierdzia, z którymi On wychodzi do nas. Pomniejszanie znaczenia wcielenia, które jest zresztą zawsze jakimś rodzajem i stopniem Jego negacji, jest też równocześnie pomniejszaniem czy wręcz negacją boskiego autorytetu Jezusa oraz Jego nauki, którą redukuje się do pięknych, ale niezobowiązujących słów mądrości. Kolejnym następstwem takiej redukcji intelektualnej jest relatywizacja zjawiska Kościoła, jego sakramentów oraz pewnych podstawowych ustaleń dogmatycznych, a także ustaleń moralno-prawnych, które ochraniają istotę prawdziwego doświadczenia religijnego, nadając mu dobry i zdrowy kierunek. Jeśli bowiem wcielenie Jezusa jest względne, będąc chwilowym przejawem bliżej nieokreślonej kosmicznej mądrości, to wówczas można postawić Jego osobę oraz Jego naukę na równi z innymi mistrzami, nauczycielami czy nawet bogami z kręgu innych religii czy dróg mądrości, takimi jak Budda, Krishna, Konfucjusz czy Mahomet. Tego rodzaju eklektyczna galeria mistrzów komponowana jest często w imię pokojowego zjednoczenia wszystkich religii, co zakłada oczywiście postawienie ich wszystkich wcześniej na jednym poziomie. Prowadzi to następnie do faktu, iż wiążącym czy wyłącznym autorytetem nie jest już żadna z nich osobno czy oddzielnie, na co oczywiście nie zgodzi się żaden uczciwy, odpowiedzialny czy świadomy wyznawca prawdziwego Boga i to nawet poza konfesją chrześcijańską. Natomiast na niebezpiecznie eksperymentujący oraz zmieniający bogów jak rękawiczki, synkretyzm czy uniwersalizm mogą się zgodzić tylko ludzie, którzy nie wiedzą co czynią i których serce podobne jest do dyfującego statku czy też drzewa bez korzeni. Ludzie ci często nie tyle szukają prawdziwego Boga, co raczej pewnych egocentrycznych doświadczeń, które nazywają Bogiem. Zdarza się również, że poszukiwanie uniwersalnego doświadczenia religijnego oraz uniwersalnej religii posiada także dobre motywy, łącząc się jednocześnie z pewną naiwnością oraz nieznajomością fundamentalnych praw życia duchowego, a także nierozumieniem wymagań tajemnicy Boga czy tajemnicy Kościoła. Nie wszyscy jesteśmy bowiem jednego ducha, wbrew rozmaitym pseudoobjawieniom spirytystycznym, gdzie ów synkretyzm, o którym dziś mówiliśmy, mający niemalże charakter obiegowej mody, jest jednym z ulubionych tematów sugerowanych przez duchy w czasie seansów spirytystycznych, o czym przekonują niezliczone świadectwa spirytystów. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że również tam bardzo często Jezusa stawia się obok Buddy, Zaratustry, Kryszny czy Pitagorasa. I to bynajmniej nie na pierwszym miejscu. W czasie seansów duchy przemawiające rzekomo z polecenia Buddy czy Jezusa, którzy mają niejako współpracować razem, stawiają owe obwieszczenia wyżej czy ponad objawieniem biblijnym oraz nauką Kościoła. Analogiczny kult plejady wielkich wtajemniczonych w celu stworzenia uniwersalnej religii czy filozofii dla ludzkości odnajdujemy w koncepcjach czy programach rozmaitych organizacji masońskich, których uczestnictwo jest od dawna zakazane prawem kościelnym. Dominuje tu podobny jak wszędzie schemat gnostyczny, gdzie tolerancja dla zewnętrznej szaty rozmaitych i pozornie zjednoczonych konfesji istnieje tylko po to, by łatwiej narzucić im wszystkim jednolity, wewnętrzny i ezoteryczny schemat. O tym opowiem jednak następnym razem.